Witam serdecznie. Muszę powiedzieć, że jestem z tym zborem w jakiś szczególny sposób od wielu lat związany i cieszę się za każdym razem, kiedy możemy tu być. Ale też przeżywam pierwszy raz coś takiego, że mam być w zborze i dwa razy powtórzyć to samo kazanie. Żal mi mojej żony. Ona już będzie słyszała to trzeci raz. Albo czwarty. Chciałem zapytać najpierw, jakie macie plany na dziś wieczór? Gdzie chcielibyście być wieczorem? Ale gdzie byście byli? Chcieli być, nie? Przeczytajmy fragment z listu Pawła do Filipian. Się włącza? Paweł w liście do Filipian pierwszy rozdział od 12 wiersza. Filipian 1:12. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. O moim uwięzieniu dla sprawy Chrystusa dowiedział się cały dwór oraz wszyscy inni. Przez to coraz więcej braci w Panu, przekonanych dzięki moim kajdanom, nabiera śmiałości do głoszenia słowa. Co prawda, niektórzy głoszą Chrystusa z zazdrości, bo chcą uzyskać uznanie. Inni jednak czynią to z dobrych pobudek. Głoszą oni z miłości, wiedząc, że wyznaczono mnie do obrony dobrej nowiny. Tamci natomiast głoszą Chrystusa z powodu złej ambicji, nieszczerze, sądząc, że w ten sposób pogorszą moje położenie. I co z tego? Cieszę się, że mimo wszystko, w ten czy inny sposób, obłudnie czy szczerze, Chrystus jest głoszony. Przede mną natomiast jeszcze jedna radość. Wiem, że wasza modlitwa przy wsparciu Ducha Jezusa Chrystusa przyniesie mi ratunek. Na to czekam. Mam też nadzieję, że nie dam się zawstydzić, lecz przemówię z odwagą, jak zawsze, tak i tym razem. I Chrystus będzie wywyższony w moim ciele, czy zostanę przy życiu, czy skażą mnie na śmierć. Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? Nie wiem. Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Jednak pozostać w ciele to dla was korzystniejsze. Tak, wiem, że pozostanę. Będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Chciałbym, aby z mojego powodu, dzięki mojemu kolejnemu przybyciu do was, tym bardziej wzrosła wasza chluba w Chrystusie Jezusie. Na początek chciałem powiedzieć taką rzecz. Paweł w tym fragmencie pokazał, że miał trzy główne cele w swoim życiu. Trzy główne dążenia, trzy pragnienia. W 12 wierszu mówi o tym, że to, co go spotkało, pomogło dobrej nowinie rozejść się jeszcze dalej. Zależało mu na tym, żeby dobra nowina była rozgłoszona jak najwięcej ludziom. Po drugie, wiersz 22 i 25, on wspomina o Filipianach i generalnie o całym Kościele, również o zborze w Bytomiu i zborze w Mikołowie. Mówi, jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. I 25, wiem, że pozostanę. Będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Drugim celem Pawła, na którym mu zależało, było budować, umacniać wierzących ludzi, żeby wzrastali w Chrystusie, żeby dzieło Ewangelii mogło się szerzyć i rozwijać nawet już po jego odejściu. I trzeci cel, który najbardziej możemy zazdrościć Pawłowi, to są te słowa z wiersza 21. Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. I wiersz 23. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Teraz mam pytanie. Czy patrząc na cele, na priorytety apostoła Pawła, możemy powiedzieć, że to są moje pragnienia. Czy pragnę tego, aby Ewangelia się rozchodziła? Czy pragnę tego, żeby zbór wzrastał i Kościół dojrzewał i był coraz bardziej tym, czym Pan dla niego zamierza? I przede wszystkim, czy chcę być Chrystusem? Dlatego się zapytałem, jakie dzisiaj na wieczór macie plany. Gdzie byście dzisiaj wieczorem chcieli być? Teraz chciałbym troszkę naświetlić tło tego fragmentu. Paweł pisze, siedząc w więzieniu w Rzymie, w areszcie domowym. 2 lata przykuty łańcuchami do pilnujących go strażników, czeka na rozprawę przed cesarzem. I pisze bardzo krótko. To, co mnie spotkało. Wiecie, ja się lubię użalać. Jak mam o czymś opowiadać, to zauważyłem ostatnio, że kiedy coś mam smutnego, coś mnie dotknęło, bolało, to ja tak to rozwlekam, że inni nie mają czasu już się podzielić. Lubię zwracać na siebie uwagę. I chcę, żeby inni się przejmowali tym, że na przykład mam problem z tym albo z tamtym. A Paweł powiedział, to, co mnie spotkało. 2,5 roku. 8 rozdziałów dziejów apostolskich. Przywiózł ofiarę dla biednych, głodujących, wierzących w Judei, ofiarę zebraną w Grecji. Przywiózł te pieniądze, dostarczył do Jerozolimy. Potem poszedł do świątyni, a tam został aresztowany. Żydzi chcieli go zabić, bo myśleli, że wprowadził pogan do świątyni. Rzymianie chcieli go zabić, bo myśleli, że on jest Egipcjaninem, który niedawno rozpętał powstanie. I z tego powodu jedni i drudzy nastawali na jego życie. Potem w nocy został zabrany do Cezarei i spędził w więzieniu 2 lata, a potem został wsadzony na statek i tym statkiem po Morzu Śródziemnym, takimi kolejami i z sztormem, z rozbiciem na Malcie, to jest całkiem na zachód, aż w końcu dotarł do Rzymu. 2,5 roku męczarni. To, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. Paweł inaczej patrzy na wydarzenia, które go dotykały, inaczej patrzy na ograniczenia, które mu nałożono. My nie lubimy naszych ograniczeń. Nie lubimy tego, że każe nam się coś robić, albo okoliczności sprawują, że coś musimy robić, albo Bóg tak sprawił, że no z jakiegoś powodu coś musimy robić, co byśmy nie chcieli. Z powodu choroby, jaka mnie spotkała w grudniu, 5 dni spędziłem w szpitalu, a potem przez kilka dobrych tygodni chodziłem do przychodni na zastrzyki. Przez rok czasu dostałem 85 zastrzyków. Lubicie zastrzyki? Ale przez ten czas miałem możliwość kontaktu z wieloma osobami, z pacjentami, rzadko, bo pacjenci raczej unikali, ale z pielęgniarkami, z lekarzami i nikt się mnie nie bał z tego powodu, że jest pandemia, tylko wszyscy się mną zajmowali, bo byłem chory, potrzebowałem pomocy. Miałem możliwość rozdawać traktaty, czy te książeczki, które brat Czesław napisał. Mogłem być użyty tam, gdzie inni nie mieli wstępu. Szpitale są zamknięte, spróbujcie się teraz dostać do szpitala. A ja byłem w szpitalach, 2. Udało mi się. I te okoliczności Bóg może używać każdemu z nas tam, gdzie nas postawi. A Paweł poddał się prowadzeniu Pana Jezusa Chrystusa w tym, co go spotkało. Wcześniej już to nam zademonstrował, kiedy był w Turcji, odbył tam pierwszą podróż misyjną, potem była druga podróż i chciał docierać do nowych miejsc w Turcji, a Duch Święty mu nie pozwolił. No i co się stało? Miał w nocy sen, wizja, musisz iść do Macedonii. I dotarł z Ewangelią do Europy. Lubicie horror? Pomyślcie, co by było z nami, gdyby Ewangelia do Europy nie dotarła. Paweł dawał się prowadzić Bogu. Nie nastawiał, że wszystko musi być według Jego woli, tylko pozwolił, żeby okoliczności Bóg wykorzystywał i kierował go tymi okolicznościami. Bóg może wykorzystywać ograniczenia. biedny pasterz został premierem Egiptu. Ale żeby to osiągnąć, musiał mieć na rękach i nogach żelazne kajdany. Józef, sprzedany przez swoich braci, został premierem Egiptu, ale ten awans kosztował go właśnie te bransoletki na rękach i nogach. Dawid miał dwa przedmioty, które pomogły mu w karierze. Miał lirę, albo cytrę, albo kitarę, zależy od tłumaczeń, na której pięknie grał. Dzięki temu się dostał na dwór królewski. A potem miał procę, którą umiał rzucać kamienie i stał się dowódcą wojska i stał się kimś bardzo ważnym. I pomału serce narodu się przekręciło w taką stronę, że uznali jego autorytet jako namaszczonego króla. Bóg użył tych przedmiotów, żeby Dawida zaprowadzić na wysokie stanowisko. Apostoł Paweł trafił na dwór cesarski. I każdy z nas, gdybyśmy chcieli teraz na przykład pójść do kogoś ważnego, dostać się do kogoś ważnego, potrzebujemy jakiegoś wsparcia. W dawnych czasach starożytności albo w świecie muzułmańskim to się praktykuje po prostu dać łapówkę odpowiedniej osobie, żeby się dostać do króla. Salomon o tym napisał. Dar potrafi zjednać nam łaskę u króla. U muzułmanów dają bakszysz i to nie jest u nich grzech, to nie jest u nich naganne, to nie jest przestępstwo. Przez danie łapówki możesz rozmawiać z władcą i załatwić własną sprawę. Ile pieniędzy potrzebowałby dać jakiś żydowski nauczyciel z Palestyny, żeby rozstrzygnąć problem legalności wiary chrześcijańskiej w Imperium Rzymskim? Żeby to rozstrzygnął cesarz. A tymczasem przez okoliczności, które Bóg sprawił, Paweł dostał paszport. Na rękach miał kajdany i bilet za darmo do Rzymu. I pojechał do Rzymu. I kiedy był w Rzymie, moglibyśmy powiedzieć, no, porażka. Paweł chciał pojechać do Rzymu. Pisał list do Rzymian i mówi, że wybiera się do nich. Ale myślał, że sam tam dotrze. On nie wiedział wszystkiego, nie wiedział, jak to będzie. No a tu z Jerozolimy rzeczywiście dotarł do Rzymu, ale zupełnie innym sposobem. Został uwięziony i stał się więźniem cesarskim. To znaczy, że jego sprawę musiał rozstrzygnąć cesarz, a na podstawie tego rozstrzygnięcia miała być podjęta bardzo ważna decyzja. I teraz chciałbym właśnie takie tło historyczne przedstawić. Król Herod Wielki jakoś zdobył łaski u władz rzymskich, kiedy objął władzę. I władze rzymskie pozwoliły mu, żeby założył sobie dosyć spore imperium. Bronił wschodnich granic Imperium Rzymskiego przed ludami wschodnimi, a za to Żydzi mieli szczególne przywileje. Żydzi byli wyróżnionym narodem w Imperium Rzymskim. Nie musieli składać przysięgi lojalności cesarzowi. Mieli Boga, któremu tylko jako jedynemu mogli się kłaniać i cesarstwo rzymskie to respektowało, bo to byli Żydzi. Od czasów Heroda Wielkiego ta sprawa była traktowana serio. I teraz pojawiło się chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo było prześladowane. Ale przez kogo było prześladowane? Na początku przez Żydów tylko. Rzymianie patrzyli na chrześcijan jako czwartą sektę żydowską. Jeszcze jedna odmiana judaizmu. I jeżeli byli judaistami, jeżeli byli Żydami, to nie stanowiło problemu. Nie mogli być prześladowani przez władze rzymskie. I Rzymianie na początku chrześcijan nie prześladowali. Ale przyszło takie wydarzenie, kiedy w Rzymie już było tylu wierzących Żydów, że niewierzący Żydzi zrobili rozruchy, wywołali tyle skandali, że cesarz Klaudiusz wypędził wszystkich Żydów z Rzymu. Dzieje apostolskie o tym wspominają. Akwila i Prystyla, pamiętacie, oni wyjechali z Rzymu do Koryntu wtedy. Teraz, kiedy Paweł wraca do Rzymu w kajdanach, to zostanie rozstrzygnięta ważna kwestia. Czy chrześcijaństwo rzeczywiście jest sektą żydowską i wolno im robić to, co chcą, czy też są czymś nowym i będzie trzeba ich prześladować. A jak już Cesarstwo Rzymskie się wzięło za prześladowanie chrześcijan, to robiło to gruntownie. Mogliśmy to nieraz w różnych książkach czytać na ten temat. Paweł wiedział, jaka ważna jest jego sprawa. To nie było zwyczajne uwięzienie, to nie był zwyczajny więzień podejrzany o jakieś czyny. No już tam król Agrypa powiedział, że on jest niewinny i gdyby się nie odwołał do cesarza, nie musiałby w ogóle mieć tych kajdanów. Więc Paweł stał się więźniem sumienia jakby. I jego sprawa miała rozstrzygnąć, jak będzie cesarstwo traktowało chrześcijan. I teraz, kiedy dotarł do Rzymu, jego sprawa staje się głośna. Ludzie o tym mówią. Rzymianie żyli według prawa. Rzymianie ustanowili prawo i wiele państw do dzisiaj ma system prawny oparty na prawie rzymskim. I oni byli też zainteresowani, jak nasze prawo rzymskie ma traktować tą nową sektę. I ludzie zaczęli o tym rozmawiać i Paweł o tym wspomina. Przez to, co go spotkało, dobra nowina rozchodziła się coraz szerzej. A gdzie to było? W Rzymie. W najważniejszym miejscu na mapie świata. Mówiono, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. A jak dotarły do Rzymu, to potem wszystkie drogi prowadziły z powrotem na całe imperium. To, co się działo w Rzymie, będzie miało wpływ na całe imperium. Więc Paweł się cieszył, że rozchodzi się tam dobra nowina o Chrystusie. I zależało mu na tym, żeby się w Rzymie znaleźć. Jeden z jego celów to było właśnie to, żeby dobra nowina się rozchodziła. Drugi jego cel, o którym wspomina pod koniec tego fragmentu, to owocna praca. Przez owocną pracę rozumiał budowanie kościoła, wygłaszanie kazań, zwiastowanie Chrystusa, głoszenie nauki apostolskiej, umacnianie wierzących, budowanie, przygotowywanie do prześladowań, przygotowywanie do dojrzałości, do walki z grzechem, do tego, żeby następcy mogli poprowadzić to dzieło dalej. Tak jak do Tymoteusza powiedział, to, co ode mnie usłyszałeś, przekaż ludziom godnym zaufania, aby mogli i innych nauczać. Tam są 4 pokolenia nauczycieli w tym miejscu. Paweł był zainteresowany tym, żeby Filipianie, Bytomianie i Mikołowianie, nie wiem jak się mówi, czy łazisk, mieszkańcy łazisk, chodzi o, żeby byli zbudowani w Chrystusie. Zależało mu na tym. Mówi, jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. I mówi, jednak pozostać w ciele to dla was korzystniejsze. Wiem, że pozostanę, będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Ale tu coś nie pasuje. Jest lockdown. Co to słowo znaczy? Blokada. Blokada. Paweł chciał pomóc Filipianom. Żaden problem, wystarczyło przejechać te 2000 kilometrów i głosić im serię kazań na temat dojrzałości, na temat radości, na temat pokory, na temat pojednania się braci i sióstr między sobą. Ale on był kajdany. On był w areszcie. On czekał na rozprawę przed cesarzem. Nie miał dostępu do Filipian. Halo? Bracia ze zboru Filipi, możecie teraz posłuchać, chciałbym wam powiedzieć ważne rzeczy. Nie było komórek. Nie było telegramów. Nie było Zooma, internetu, Skype'a, żadnych z tych rzeczy, która jest dzisiaj na porządku dziennym. A Paweł się cieszy, że będzie mógł tą sprawę wykonać. W jaki sposób to zrobił? Zapalili lampkę o wiele gorszą niż ta tutaj i pisał albo dyktował komuś, co Filipianie powinni usłyszeć. Potem ten papirus został zwinięty i ktoś wyruszył w drogę 2000 kilometrów, żeby to do Filipii dostarczyć. To była społeczność Pawła ze zborem Filipii. Tak wyglądała jego społeczność ze zborem w Tesalonice. Tak wyglądała wcześniej jego społeczność ze zborem w Rzymie, czy ze zborami w Rzymie. Pisał do nich listy. Dzisiaj mamy taką sytuację, w której wielu wierzących jest niezadowolonych, bo no, mamy ograniczenia. Nasz zbór ma takie pomieszczenie, że mogłoby być 5 osób plus prowadzący. No to tak wyliczyłem, 7 lub 8 nabożeństw niedzielnych byśmy musieli zrobić, żeby wszyscy mogli wziąć udział. Więc robimy to przez Zooma. W poniedziałki się spotykamy na spotkania modlitewne. Wiecie, że na spotkaniach modlitewnych nigdy tłumów nie ma, więc spokojnie się możemy spotkać, chociaż ostatnio już do 6 dochodzi frekwencja. Ale Bóg dał nowe możliwości. Przez ten internet mamy możliwość spotykania się z ludźmi, o których nawet nie mieliśmy pojęcia. Mamy dostęp do nauczycieli, do których nie mamy dostępu. W środy od kilku miesięcy wykłady biblijne dla naszego zboru i innych osób robi brat Roger Brind, który przez lata uczył w szkole biblijnej w Jastrzębiu. W czwartki Słowo Boże dla zboru w Bytomiu i dla wszystkich innych zaprzyjaźnionych osób głosi przez internet brat Mark Swain, który również tutaj u was wiele razy był. W piątki brat Czesław Basara. A w niedzielę mamy, teraz w tym momencie mamy spotkania zborowe na Zoomie. Ludzie czytają, modlą się, nawet próbujemy śpiewać, chociaż to jest bardzo ciężka rzecz. W każdym razie jest to coś, co może być wykorzystane dzisiaj i to dało nam możliwość dostępu do takich nauczycieli, do których żeśmy dostępu nie mieli, a równocześnie do tego mają dostęp osoby, które nie mają żadnych możliwości. Jest siostra, której brat niechętnie jeździł do zboru, więc ona bywała 2-3 razy w miesiącu na nabożeństwach. Teraz jest 3-4 razy w tygodniu. Jest siostra, która mieszka 230 km od Bytomia i regularnie od wielu miesięcy się spotyka za każdym razem, gdy tylko może, razem z naszym zborem. Więc można takie możliwości też wykorzystywać. Paweł nie miał Zooma, nie miał komórki, brał papirus i pisał albo dyktował. A przy okazji żołnierz, który był do niego przykuty, musiał to wszystko słyszeć. Także jakiś rzymski żołnierz usłyszał całą treść listu do Filipian. Także Słowo Boże się rozchodziło również wśród żołnierzy. Paweł, tak jak mógł, chciał wykonywać owocną pracę. I wiedział, że po posłuchaniu z cesarzem zostanie w jakiś sposób użyty, żeby Kościół mógł dalej funkcjonować, budować się i zachęcać. I rzeczywiście na jakiś czas Paweł miał później wolność. Kiedy pisze ten list, jeszcze nadal jest w areszcie domowym. Ale jego trzeci cel jest zachwycający. 21 wiersz. Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Wiele razy jak czytałem te słowa, to myślałem, że czy Paweł tutaj naprawdę był szczery? Wielu z nas jest tak przywiązanych do życia, zależy nam na tym życiu, to życie czasami jest trudne, ale ma swoje radości, ma swoje zalety i chcemy jak najdłużej żyć. Większość ludzi chce żyć jak najdłużej. A Paweł mówi, śmierć to zysk, życie to Chrystus. Dlatego się zapytałem, gdzie chcecie być dzisiaj wieczorem? Pociąga mnie jedno i drugie, mówi, chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Jego priorytety są takie. Ewangelia ma się rozchodzić, Kościół ma być budowany, ale przede wszystkim chcę mieć społeczność z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to, jakby na rodzaj lustra. Czy ja wyglądam w świetle Słowa Bożego podobnie jak Paweł? Czy moje pragnienia są takie same? Czy chcę, żeby się Ewangelia rozchodziła? Czy chcę, żeby Kościół był budowany? Czy chcę być blisko z Chrystusem? Bo to daleko lepiej. Paweł wiedział, że te ograniczenia, które zostały mu narzucone, Bóg wykorzystuje. On się nie buntował tym kajdanom, temu wszystkiemu, co go spotkało. Przecież był zupełnie niewinny. Nie był Egipcjaninem, który wzniecił powstanie. Nie wprowadził do świątyni pogan, co było zakazane i to była kara śmierci, którą to była taka wyjątkowa, jedyna kara śmierci, którą Żydzi naprawdę mogli wykonać i to na miejscu. Bo prawo rzymskie nie pozwalało tak generalnie Żydom wykonywać kary śmierci. Ale gdyby poganin wszedł do świątyni, można go było zabić tam na miejscu. I Rzymianie się na to zgadzali. Paweł nic takiego nie zrobił. A został pozbawiony wolności, a potem różnymi dróżkami został poprowadzony tam, gdzie może być, my byśmy nie chcieli. Ale Bóg może użyć naszych ograniczeń. Pewna dziewczynka miała 6 tygodni, zachorowała na jakąś chorobę. Lekarze, którzy ją leczyli, nie bardzo się znali na tym, albo może to była trudna do leczenia choroba. W wieku 6 tygodni dziewczynka straciła wzrok. Inwalidka. No patrzymy z współczuciem na takie osoby. Ale ona kochała Chrystusa i nie pozwoliła sobie na to, żeby jej ograniczenia uniemożliwiły jej służbę dla Chrystusa. Macie śpiewnik pielgrzyma tutaj? Tam jest 860 pieśni plus adenda. Przy 12 pieśniach jest podane nazwisko Fanny Crosby. Niewidoma dziewczyna komponowała muzykę, układała słowa. Pieśni były takie wspaniałe, że nawet je przetłumaczono na polski, żebyśmy mogli z niej te pieśni śpiewać. Jej ograniczenie nie uniemożliwiło jej owocnej służby dla Chrystusa. Była inna kobieta. Na imię miała Zuzanna. Jej mąż był pastorem. Dobrym kaznodzieją, znanym, cenionym. I zaczął pisać książki, ponieważ założył szkołę dla studentów teologii, dla misjonarzy, ewangelistów i napisał książkę. Wykłady dla moich studentów, tak się nazywała. Dosyć gruba cegła. Poprosił żonę, która była schorowaną inwalidką i nie wychodziła z domu, poprosił żonę, żeby przeczytała tą książkę i powiedziała, co o niej myśli. I ona przeczytała tą książkę w rękopisie. Pomyślmy sobie, nie było komputerów jeszcze. I powiedziała, chciałabym, żeby wszyscy pastorzy w Anglii dostali tą książkę. A wtedy Charles Spurgeon zapytał się swojej inwalidki żony, a ile masz pieniędzy, żeby pomóc w wydrukowaniu? Ona poszła do kuchni i z kredensu, ze skrytki swojej uzbierała wszystkie swoje oszczędności. Uzbierała na 100 książek. Wydano ich więcej, ale w każdym razie ufundowała 100 książek ze swoich oszczędności. Kiedy się inni ludzie o tym dowiedzieli, zaczęli jej przysyłać pieniądze i założyła fundusz książkowy dla pastorów. Książki były w XIX wieku bardzo drogie. Pastorzy w wielu miejscach byli bardzo biedni i była sytuacja taka, że wielu pastorów przez 10 lat nie kupiło żadnej książki, bo nie było ich na to stać. A ona założyła fundusz książkowy, drukowano książki dla pastorów, oni je czytali, studiowali Biblię przy nich, byli lepszymi nauczycielami i to wsparła wielkie dzieło. Charles Spurgeon umarł, a jego żona kontynuowała tę służbę. Wielu pastorów w Wielkiej Brytanii zostało zachęconych, zbudowanych. I naprawdę pod koniec XIX wieku przy wszystkich problemach, jakie w Anglii były, równocześnie były przebudzenia i było w wielu miejscach ludzie nawracali się do Chrystusa. Przy całym swoim ograniczeniu potrafiła wykonać Bożą wolę i została użyta do tego, żeby Boże dzieło zostało poprowadzone. Mam tu całą listę różnych takich osób, nie będę ich wszystkich cytował, ale chciałbym, żebyśmy pomyśleli o swoich ograniczeniach. 85 zaszczyków boli, wiecie? Pielęgniarki, które mi robiły te zaszczyki, to mówili, ale wie pan co, panu już nie ma gdzie ich dawać, bo to naprawdę tam jest taka niewielka przestrzeń, w której te zaszczyki można wbijać. Ale przez ten czas miałem możliwość z nimi rozmawiać, dawać traktaty i byłem z nimi jakoś zaprzyjaźniony. I miałem wolny wstęp do przychodni. Wielu pacjentów stało na ulicy, a ja tylko pukałem do drzwi. Aha, na zaszczyk, proszę bardzo. Miałem otwarte drzwi. Te ograniczenia, jakie nas dotykają, Bóg może użyć w jakiś szczególny sposób. I Bóg może też użyć ciebie, tak jak użył Pawła. Paweł był pewnego rodzaju próbą. Tak jak kawał żelaza jest w hucie i wkładają go na kowadło i taki młot wali taki, no, z wielotonową siłą, a hutnicy obracają ten kawał żelaza. Ten kawał żelaza jest bity, kształtowany, ale cała uwaga tego oddziału huty jest skupiona na tym kawale żelaza, bo to, co najważniejsze, dotyczy właśnie jego. I kimś takim stał się Paweł. Możemy znaleźć się w podobnej sytuacji. Według tego, co będzie podjęte z Pawłem, jak zostanie rozstrzygnięty konflikt między Żydami a chrześcijanami, może potoczyć się los chrześcijaństwa. I Bóg może to wykorzystać. W Polsce był człowiek, który był wykształcony, inteligentny, pracował na dworze jednego z polskich królów. Nie pamiętam, Zygmunta Starego czy następnego, nie, trudno. Nie umiem tego powiedzieć, ale w każdym razie w tym czasie właśnie do Polski już dotarła Ewangelia, powstały zbory protestanckie, ale pomiędzy nimi powstały podziały. I król miał zaufanego człowieka. Powiedział do niego: Andrzeju, idź do tych protestantów, żeby się nie kłócili między sobą. Zbadaj, co oni uczą, czemu się kłócą i staraj się ich pogodzić. I Andrzej Frycz-Modrzewski poszedł i próbował zrozumieć kalwinów i arian i luteranów i ogarnąć, na czym polega różnica między nimi, i się nawrócił. I został przez Boga użyty, napisał kilka książek, które są ważne nie w historii Polski, ale w historii całego świata. Konstytucja Stanów Zjednoczonych, wiecie, to jest ważne pismo, nie? Na nim zostało państwo zbudowane. Jest wzorowana na księgach Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Bóg wykorzystał taką szczególną sytuację, w jakiej tego człowieka postawił. Może wykorzystać ciebie, ale pytanie jest, czego pragnie twoje serce? Paweł chciał, żeby rozchodziła się Ewangelia. Paweł chciał, żeby zbór był budowany. I Paweł chciał, żeby być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Przez pewien czas mieliśmy takie ograniczone społeczności w zborze. Przychodziło w niedzielę niewielka ilość osób, ale mogliśmy się jakoś spotykać. Później już wprowadzono większy reżim i już nie dalibyśmy rady się spotykać. I zbór w Palowicach nam zaoferował możliwość, żebyśmy na ich sali się spotykali. Jeździliśmy kilka razy do Palowic, popołudniami w niedzielę, w 10 samochodów czasem. I mieliśmy tam niedzielne nabożeństwo w Palowicach. Jaka to była radość, jak ludziom zależało na tym, żeby tam być. I cieszyć się tym, że możemy się zobaczyć. Że możemy nie tylko przez ten internet, on ma swoje zalety, ale nie można dotknąć drugiej osoby. Nie można przytulić, nie można pocieszyć. Nie można porozmawiać w cztery oczy, bo przez internet wszyscy wszystko widzą i słyszą. Ale w każdym razie przeżywaliśmy wielką radość z tego. I to było taki kawałeczek raju. Ta społeczność wierzących ludzi. I pytanie jest, czy my cenimy tą społeczność, jaką mamy. Tutaj dzisiaj jest nas niedużo, ale cieszę się, że możecie się jako zbór zgromadzać. Czy to jest pragnienie serca? Niektórzy ludzie są oburzeni na Boga i na dzisiejszą sytuację i nie chcą się nawet spotykać. A już w ogóle z tego bezbożnego internetu, z komórek, jak to chrześcijaństwo nie nadaje się na takie rzeczy. Ale Powinniśmy wykorzystywać to, co Bóg nam daje do dyspozycji. Jeżeli mamy właściwe priorytety, właściwe cele, tak jak Paweł, chciał, żeby się rozchodziła Ewangelia, chciał, żeby Kościół był budowany i chciał być z Chrystusem. I wszystko, co się działo wokół Niego, oceniał według tej perspektywy. Jeżeli będziemy tak patrzeć, to będziemy mogli być bardziej użyteczni, a nasze serce będzie bardziej zakochane w Chrystusie i będzie chciało być bliżej Niego. Czy chcesz dzisiaj, wieczorem, naprawdę wracać do domu? Czy nie lepiej byłoby być z Chrystusem? Dostaliśmy wielki dar. W momencie zbawienia zostały przebaczone nasze grzechy. Zostaliśmy zbawieni od grzechu. Brat Mark swoim kilka razy tutaj na ten temat mówił, a ja go tłumaczyłem za każdym razem, że te słowa bardzo pamiętam. Zostaliśmy zbawieni od grzechów. Ale tego dnia otrzymaliśmy też wielki dar. Życie wieczne. Życie wieczne nie zaczyna się wtedy, kiedy powiedzą amen nad naszym grobem. Życie wieczne zaczęło się wtedy, gdy zaufaliśmy Chrystusowi. Jeżeli ktoś z nas jeszcze tego nie zrobił, to nie zwlekaj, nie marnuj okazji. Bo nie ma drugiego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko przez wiarę w Chrystusa możemy być zbawieni od naszych grzechów i mieć życie wieczne. A to życie wieczne to jest coś o wiele lepszego niż to, co przeżywamy tutaj. Są rzeczy, które nas poruszają. Są rzeczy, które nas nudzą. Kiedy moja żona szła na zakupy i oglądała 10. sklep z żakietami i spódnicami, to mnie nogi bolały. Już nie mogłem na to patrzeć. Ale jakbyśmy przechodzili koło księgarni albo sklepu z elektroniką, to wiecie co? Od razu było widać, czemu ona tam nie chce wejść? Przecież jest tyle wspaniałych książek. Kiedyś trafiliśmy do takiej księgarni, była większa niż całe wasze pomieszczenie, wszystkie te pokoje razem. I wszystkie półki w tej księgarni były wypakowane książkami chrześcijańskimi. Wyobrażacie sobie? Samo obejrzenie tego wszystkiego, co tam jest, zajęłoby ze 2-3 godziny. Byłem zachwycony. To widać, co nas pociąga. Gdybyśmy patrzyli na Pawła siedzącego tam w więzieniu, przykutego łańcuchem, jedna ręka do drugiej, a koło niego ten żołnierz i tak siedzi i 2 lata już czeka na to przesłuchanie u cesarza. Moglibyśmy powiedzieć, Pawle, masz już dosyć tego sklepu odzieżowego? A Paweł nie traktował tego jak mężczyzna sklep odzieżowy. Paweł to traktował jak wspaniałą bibliotekę, jak przeżycie najwznioślejsze. Był w społeczności z Chrystusem i chciał tym zarażać innych. A czekał, żeby wyjść z tego ciała, zostawić to ciało wreszcie i być już z Chrystusem na zawsze. Bez grzechu, który nas ogranicza, bez chorób, bez ciężarów, bez kajdanów. Być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Życie z Chrystusem jest... życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Czy tak patrzymy na tą sprawę? Czy rzeczywiście musielibyśmy dzisiaj wracać do domu? Czy nie wolelibyśmy, żeby dzisiaj już przyszedł Chrystus i żeby mógł być w Jego domu? Czy to nie jest coś, co porusza nasze serca? Czy chcę, żeby Ewangelia się rozchodziła coraz szerzej? Czy chcę, żeby Kościół był budowany? Czy chcę być blisko z Chrystusem? Pomyślmy nad tym, czy takie są pragnienia naszego serca. I możemy wziąć przykład z apostoła Pawła. Amen.
Amen.